Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkolę. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Witam serdecznie, Wojciech Orzechowski. Kolejny wywiad, ja już w tej chwili to pogubiłem się, który, ale gdzieś zbliżamy się do 10. Jeżeli chciałbyś zobaczyć poprzednie, to oczywiście zapraszam na YouTube i tam odnajdź inne wywiady z uczestnikami, byłymi uczestnikami warsztatów, z inwestorami, a przed nami dzisiaj Mariusz Stężały, który notabene faktycznie warsztaty gdzieś tam u mnie przechodził 4-5 lat temu. No i chciałbym się dowiedzieć dzisiaj, Mariusz, jak twoje życie poukładało się po tym, jak kariera, bo dzisiaj również stajesz na deskach różnych konferencji, kształcisz, masz już swoje ulubione pola do przekazywania wiedzy. No i witam cię serdecznie.
Witam wszystkich serdecznie.
I tak może od tego pytania zaczniemy, może dwa słowa o sobie, co ciekawego chciałbyś internautom przekazać najpierw, a potem ja będę uszczegółowiał te pytania.
No, kilka słów o mnie. Na dzień dzisiejszy to już mija około 4,5 roku tak naprawdę, kiedy się spotkaliśmy na twoich warsztatach i wtedy się tak na poważnie zacząłem zajmować nieruchomościami. Wcześniej to były takie trochę podchody i gdzieś tam szukanie wiedzy, której było mało. No na dzień dzisiejszy dosyć fajnie mi idzie. Trochę bardziej poszedłem w kierunku wynajmów na cele mieszkalne niż flipów. Na dzień dzisiejszy ponad 400 najemców i regularnie tą liczbę co miesiąc zwiększamy, także no zajmuję się w tej chwili głównie wynajmem pracowniczym, też od czasu do czasu flipuję. Mam firmę, mam swój zespół, który i zarządza nieruchomościami i potrafi już samodzielnie zrobić flipa, więc udało się to doprowadzić do takiego fajnego momentu, gdzie po prostu ja się zajmuję tylko pozyskiwaniem i sprzedażą, ewentualnie dopinaniem jakichś większych współprac deali, a jeżeli jest do zrobienia flip czy jakiś remont, to daję po prostu klucze mojemu zespołowi i później przychodzę na sam koniec, jak jest już to gotowe, bądź czasem nie idę i po prostu dostaję gotowe zdjęcia. Także fajnie udało się to po czasie zautomatyzować, było dużo pracy, natomiast no, cieszę się, że udało mi się doprowadzić to do takiego momentu, że już ten biznes jest taki automatyczny i wiele rzeczy się odbywa po prostu bez mojego udziału. Ja też współpracuję z Pawłem Albrechtem, gdzie faktycznie też dzielę się wiedzą. Tutaj pomagam Pawłowi w organizacji różnych wydarzeń i też no, dzielę się po prostu wiedzą z osobami, które po prostu na tych spotkaniach czy na tych eventach internetowych się pojawiają, no i to też daje mi sporą satysfakcję.
Super, Mariusz, to powiedz mi tak, bo ty jesteś który rocznik mniej więcej?
Mniej więcej, nawet wiem dokładnie, który, powiem ci, 86.
86. Tak. No i słuchaj, załóżmy ten okres przed 2016 rokiem. Powiedz mi, czym się zajmowałeś, jak to wyglądało, bo ja pamiętam, że też jak ja miałeś jakąś porażkę taką biznesową, życiową, tak. Od tego może wyjdźmy, potem porozmawiamy o tym, jak nieruchomości dokładnie wpłynęły na dzisiejszy twój sukces.
Więc tak, no w nieruchomościami zacząłem się zajmować w 2016 roku. Pamiętam nawet, że my się spotkaliśmy gdzieś na twoim warsztacie, to był 8 marca dokładnie, w Dzień Kobiet, więc tak mi ta data utkwiła w pamięci, a wcześniej prowadziłem różne biznesy, miałem też kilkanaście, może nawet ponad 20 różnych prac na etacie, bo tak próbowałem różnych możliwości, różnych prac i gdzieś tam szukałem swojej drogi. Pracowałem też trochę w marketingu sieciowym, to była moja taka pierwsza styczność z biznesem, później otworzyłem firmę ze wspólnikiem w branży finansowej. Ta firma to niestety była porażka, w sensie bardzo dobrze nam szło i ciężko pracowaliśmy i zatrudnialiśmy kilkadziesiąt osób, natomiast nadeszła taka sytuacja, bardzo podobna zresztą do sytuacji obecnej, gdzie z dnia na dzień po prostu jakiś biznes nie ma sensu. Tak jak teraz mamy pandemię, na przykład nagle z dnia na dzień hotele czy restauracje nie mają klientów, my mieliśmy podobną sytuację w branży finansowej, Byliśmy po prostu pośrednikiem, mieliśmy też takie placówki franczyzowe skoków, a gdy pojawiła się na rynku afera Amber Gold, no to po prostu wszystko, co nie było wtedy bankiem, to było niedobre. No i my z dnia na dzień, mając firmę, która gdzieś miała 150-200 tysięcy złotych miesięcznie czasem kosztów, zostaliśmy bez klientów, bez przychodów, tak? No i to spowodowało, że szybko straciliśmy ponad 1 000 000 złotych, więc no to była taka porażka, no i trzeba było szukać czegoś innego. Na szczęście część tych pieniędzy reinwestowaliśmy też w inne biznesy i to pozwoliło, że tak powiem, utrzymać się na powierzchni, żeby mieć po prostu za co żyć i trochę te długi spłacać. No i to też spowodowało właśnie, że szukałem jakichś innych możliwości. Szukałem możliwości, gdzie można dużo zarobić. No i siłą rzeczy gdzieś tam zainteresowałem się nieruchomościami. I to też właśnie też sprawiło, że się spotkaliśmy, bo być może gdyby historia się potoczyła inaczej, może dalej bym siedział w tej branży finansowej, której nie lubiłem i nie lubię do tej pory.
Okej, okay, no i potem mamy sytuację taką, że rozpoczynasz przygodę z flipowaniem, trafiasz po warsztatach na rynek we Wrocławiu, przy okazji poznajesz trochę osób, bo pamiętam, że pierwszego flipa to chyba nawet na spółkę, czy tam właściwie w trójkę robiliście, tak?
Tak, 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 to właśnie... To był bardzo taki fajny krok na początek, że poznałem właśnie, wtedy już tworzyły się te takie grupy wiwnowe lokalne, we Wrocławiu tam nas było, nie wiem, na początku z sześć czy siedem osób i poznałem właśnie kilka osób, które były na tym twoim warsztacie i to było bardzo fajne, bo gdzieś tam taki, no na początku przy tej pierwszej transakcji wiadomo, że był jeszcze, mimo że człowiek się wyszkolił, to był taki trochę strach, taka niepewność, a razem to było okej, więc z Rafałem Brodowskim i z jeszcze jednym kolegą, Rafała serdecznie pozdrawiam, jeśli będzie nas słuchał, no to zrobiliśmy tego pierwszego flipa, połączyliśmy siły i właściwie tak we trójkę tego pierwszego flipa przerobiliśmy i było okej, także no było po prostu raźniej, poszło nam to dosyć dobrze.
Okej, okay. Jak pamiętam, w międzyczasie jeszcze my nawiązujemy współpracę. Wtedy ja dosyć mocno promowałem swoją grę planszową, symulator inwestowania w nieruchomości w postaci gry Rentier. Miałeś trochę konferencji po Polsce, byłeś odpowiedzialny za tą Polskę zachodnio-południową. Pamiętasz, ile takich spotkań w Polsce zrobiłeś i czy one ci coś dały?
No jak robiłem te spotkania z grą Rentier, no trochę tych spotkań było, ze 20. Mogło się tyle nazbierać w tych większych miastach, bo po kilka, no może nawet więcej niż 20, więc no te spotkania dużo dały, zresztą sam ciebie pamiętam, poznałem na takim spotkaniu właśnie z tą grą Rentier, kiedy ty to prowadziłeś i do głowy w ogóle mi nie przyszło, jak przyszedłem na to spotkanie z grą Rentier, że kiedyś ja takie spotkanie będę prowadził, no natomiast jak pojawiła się taka okazja, no to chciałem je prowadzić, no bardzo to dużo dało, bo na tego typu spotkania przychodzą zawsze konkretne osoby, więc no poznałem i też przychodzą osoby, które już inwestują w nieruchomości, mają doświadczenie, więc często na te spotkania już przychodziły osoby, które w ogóle dłużej w tej branży były niż ja, także no to na pewno bardzo, bardzo dużo dało. Ciekawych przede wszystkim kontaktów biznesowych, które do tej pory też utrzymujemy.
Finansowo tam pamiętam, ten projekt mi osobiście gdzieś tam do końca się nie spinał. Ty jeszcze wtedy byłeś też liderem województwa dolnośląskiego, organizowałeś spotkania, poznawałeś ludzi. Tak. Okej, okay. No i też pamiętam, chyba nawiązałeś współpracę z uczestnikami warsztatów nawet z Białegostoku. Czy to prawda?
Tak, tak, tak. No, właściwie z wieloma uczestnikami do tej pory współpracuję z różnych miast i też właśnie z jednym z uczestników z Białegostoku robiliśmy razem biznes we Wrocławiu, także cały czas gdzieś te kontakty i z warsztatów i z jakichś dodatkowych szkoleń i z tych spotkań z grą Rentier i z maratonu, no to cały czas te kontakty się przewijają do dnia dzisiejszego, nie tylko biznes, ale też wiele nowych przyjaźni, wiele zabawy, wiele rozrywki. Także cały czas gdzieś te kontakty się przewijają.
Pozostając przy Białymstoku, o ile się nie mylę, z Filipem zaczęliście współpracę. Jak to jest możliwe współpracować na tak daleką odległość właściwie? O co tam właściwie chodziło? Ja wiem, że ta współpraca fajnie wam się układała. Pytanie dla internautów. Jak to jest możliwe na tak daleką odległość nawiązać współpracę?
Właściwie nie ma z tym problemu, żeby współpracować na odległość. Po prostu to wyglądało tak, że ja na terenie Wrocławia miałem robić pewne usługi związane z nieruchomościami, wtedy akurat dla Filipa. Jedna osoba to finansowała, druga pracowała, mieliśmy jasno po prostu wyznaczone rzeczy, kto co ma robić i na przykład akurat wtedy współpracowałem z Filipem. Filip na przykład zajmował się wyszukiwaniem nieruchomości we Wrocławiu, a moim zadaniem było je oglądać i adoptować, tak, i remontować, a nieruchomości bez problemu można zdalnie przecież wyszukiwać, tak, po to mamy internet, po to mamy perełki i inne programy gdzieś tam filtrujące ogłoszenia, więc akurat nasza współpraca wyglądała tak, że Filip wyszukiwał i już umawiał mi na przykład na gotowe spotkania, wpisywał mi to w kalendarz, a ja tylko jeździłem i robiłem tą pracę na miejscu, więc tak naprawdę nie różniło się to zbytnio od tego, co robię teraz z moim asystentem we Wrocławiu, bo mój asystent też pracuje gdzieś przy komputerze i też mi coś umawia i nie ma znaczenia, czy on właściwie jest biurko obok w Białymstoku, czy by siedział w Nowym Jorku, tak?
Okej, no i potem mamy rok 2017, spotykasz, właściwie już wcześniej chyba spotykasz Pawła, no i nawiązujecie współpracę. Powiesz dwa słowa o współpracy z Pawłem Albrechtem?
Tak, znaczy Pawła w ogóle też poznałem na maratonie twoim w Łodzi i to był czas, kiedy się tak rozglądałem też trochę za tym, żeby budować biznes taki wynajmowy, żeby te pieniądze pojawiały się co miesiąc, to mi wtedy było potrzebne, żeby po prostu mieć jakieś stałe takie środki, stałe dochody z nieruchomości. Współpraca właściwie z Pawłem współpraca powstała tak dosyć spontanicznie, ponieważ Paweł niedaleko mnie mieszkał i czasem sobie tam wyskakiwaliśmy na sushi. Paweł jest fanem sushi. I to był taki okres, kiedy robiłem też te spotkania właśnie z Gromiem Rentier, natomiast ten projekt się w tym momencie skończył i kiedyś po prostu siedzieliśmy sobie z Pawłem na sushi i się pyta mnie, a co tam u Wojtka? Co tam mówi, robisz te spotkania? No właśnie już tak kończymy te spotkania, nie będę robił i Paweł powiedział, to Paweł tak się zastanowił 2 sekundy i powiedział, to dawaj będziesz u mnie coś robił. No ja po 2 sekundach powiedziałem, dobra i tak powstała ta współpraca po prostu przy kolacji i jakoś tak się dopasowaliśmy, że decyzja zapadła w 5 sekund z 2 stron.
No właśnie i potem pamiętam już jak występowałeś na deskach maratonu, naszej konferencji, która dotychczas chyba była największa w Polsce, ponad 1200 osób ostatnio na sali, chociaż Paweł dosyć mocno goni, już ma też niesamowite sukcesy w tym zakresie. No i pamiętam twoje wystąpienie na maratonie, gdzie opowiadałeś, że już stanąłeś na nogi po tym swoim bankructwie, to już właściwie minęło 2 lata od momentu rozpoczęcia przygody z nieruchomościami. Ale wtedy też już zauważyłem, że zamiast typowego flipowania poszedłeś w podnajem, w wynajem. Co to dokładnie było?
Zająłem się wtedy podnajmem, tak. Podnajmem się zacząłem w październiku 2017 roku zajmować i po prostu podnajmowałem mieszkania, dzieliłem je na większą ilość pokoi, czyli to były takie, wynajmowałem takie pokoje dla studentów czy dla poszczególnych najemców, pracowników korporacji. No i też na początku już jednym z moich pierwszych podnajmów to był taki dom, który wynająłem i dalej go podnająłem dla pracowników. No i już 3 lata minęły. 3 lata minęły, jak ten dom bardzo dobrze zarabia co miesiąc, bo jest to kilka tysięcy złotych. I no, ten podnajem to był taki strzał w dziesiątkę u mnie, ponieważ już po 3 miesiącach z tych podnajmowanych nieruchomości około 15 tysięcy złotych zarabiałem. No właśnie ten dom tak napędził ten wynik, żeby był ten wynik no dobry. No i tak później zwiększałem, no i coraz więcej tego obrotu miesięcznego robiłem, no aż doszliśmy do dnia dzisiejszego, że gdzieś tam z tych wynajmów no, na prawie 200 tysięcy złotych ostatnio wystawiliśmy faktur.
I to są miesięczne.
Zajmuje. Tak, tak, miesięcznie, no bo teraz mamy ponad 400 najemców, więc no tak gdzieś wychodzi. Nie liczę tego dokładnie, bo co chwilę nam, teraz akurat jesteśmy w takiej fazie rozpędu i tam co chwilę nam dochodzą jakieś kolejne nieruchomości, kolejni najemcy, także no jest tego coraz więcej.
No to czterokrotnie więcej niż ja. Powiedz mi, u nas ja zaobserwowałem tak około 80% obłożenie, jak to u was dzisiaj wygląda?
No my mamy 100%. U nas to tak wygląda, że mamy gdzieś już tam połapane stałe współpracy i nawet można powiedzieć, że tak niektóre nieruchomości to przygotowujemy na zamówienie. Mamy po prostu już grono zadowolonych klientów, więc u nas jest taki problem, że nam brakuje. Brakuje nam miejsc i już nie zajmujemy się tylko wynajmowaniem i podnajmowaniem dalej tych nieruchomości, tych własnych podnajmów, ale też zarządzamy innymi nieruchomościami. Teraz w trakcie tych lockdownów sporo na przykład mieszkań zostało pustych, bo studenci czy pracownicy korporacyjni powyjeżdżali z miasta, więc dzięki tym kontaktom też właśnie, które poznałem na różnych wydarzeniach, różnych konferencjach, no to znam ludzi, którzy te mieszkania mają i po prostu też naszych najemców dajemy do czyichś mieszkań, bierzemy za to co miesiąc prowizję i też tak pomagamy innym z naszej społeczności nieruchomościowej utrzymać te mieszkania, które były przygotowane pod jakiś tam powiedzmy format pod studentów. My w tej chwili zapełniamy te mieszkania pracownikami, tam gdzie mamy jakieś stałe współprace, kontrakty, też działamy na tym polu.
Okej, no to powiedz mi, gdybyś miał podsumować, bo tak o wynajmie, podnajmie to już wiemy tą liczbę, a jeśli chodzi o flipy, transakcje na nieruchomościach, jak to uważasz do tej pory przez te 5 lat wyglądało, ile tych transakcji?
No kilkadziesiąt tam było tych transakcji, tak, i flipy robiłem różnego rodzaju, i flipy bez remontu, i flipy z remontem, i takie flipy na bardzo ładnie, tak jak ty uczysz, to też robiłem, i na średnio ładnie, i robiłem flipy w ogóle bez oglądania mieszkania i tak dalej, więc trochę tego się narobiło. Teraz też jak najbardziej jestem na to otwarty, z tym, że no zaczęliśmy się od maja tak rozwijać w temacie właśnie najmu pracowniczego, bo my też mieliśmy tam około 150 powiedzmy najemców i tą liczbę to tak zwiększyliśmy od czerwca, więc po prostu byłem zajęty też rozwijaniem zespołu, mam kolejnych asystentów i jakby od czerwca nie było czasu na te flipy, więc od czerwca nie zrobiłem żadnego, tu przyznaję się bez bicia, ostatniego flipa zrobiłem tam jakoś w maju. No, nie starczyło po prostu na wszystko czasu, natomiast no, flipy są fajnym turbodoładowaniem i na pewno jak się jakieś okazje będą trafiać, to będziemy, teraz już mamy na tyle rozwinięty zespół, że możemy i zajmować się najmem pracowniczym i zarządzaniem, mamy większą ilość asystentów i jak coś się trafi, no to daję mojemu zespołowi klucze i będziemy flipować.
Okej, to kilkadziesiąt tych flipów, jesteś w stanie określić jakiś średni zysk na flipie, jakaś największa strata, no i największy zysk?
Straty nie miałem żadnej, najmniejszego flipa co zrobiłem to było 14 tysięcy około, jak dobrze pamiętam. Średnio no to bym powiedział, że tak te moje flipy nie były jakieś takie spektakularne, myślę, że gdzieś w granicach 35, może 40 tysięcy to była taka średnia na tym flipie. Takiego najlepszego flipa, co udało mi się zrobić, to 140 tysięcy złotych na jednym mieszkaniu. Zresztą rozmawiałem z tobą o tym mieszkaniu i tam wtedy mówiłeś, a ja bym na szybko wziął 50 tysięcy i bym nie remontował, a ja się tak trochę uparłem, bo wtedy jeszcze też nie miałem takiego doświadczenia w remontach, to mówię to przy okazji jeszcze liznę trochę te remonty. Tam był ciężki remont, więc ale się tam uparłem, no i żeśmy 140 tysięcy tam wtedy zarobili, także no, to taki najlepszy flip.
No to i tak bardzo dobre wyniki, bo właśnie tak około 40 tysięcy to jest średni zysk na mieszkaniu, jak właściwie robię te swoje statystyki, to tak mniej więcej wychodzi. No to wspaniałe doświadczenie, masa umiejętności. Powiedz mi, gdybyś miał dzisiaj określić, co trzeba zrobić, żeby stracić na nieruchomości, czy to jest takie proste, trudne, łatwe, to co byś powiedział?
No, żeby stracić, no to trzeba chcieć, tak? To trzeba zrobić po prostu na odwrót niż mówimy na konferencjach, na szkoleniach i tak dalej. No, jeżeli się wie, co robi, to nie ma takiej możliwości po prostu, żeby stracić, tak? Jeżeli zna się rynek, zna się ceny usług, remontów, wie się, ile to kosztuje i ile coś można sprzedać, no to naprawdę ciężko stracić, tak? No, nawet kupując jakieś mieszkanie w cenie rynkowej jest ciężko stracić, bo te ceny cały czas albo się trzymają, albo idą w górę, więc nawet kupując mieszkanie w cenie rynkowej u dewelopera i sprzedając je po roku, no to niektórzy nie robili nic oprócz innego, tak? Kupowali mieszkanie u dewelopera, a ono było po roku warte na przykład 20 czy 25 tysięcy więcej, jak w przypadku kawalerek we Wrocławiu i Warszawie. No to we Wrocławiu w 2018 wystarczyło kupić kawalerkę 30 metrów, i po prostu rok później ją sprzedać o 30 tysięcy złotych więcej, tak? Bądź o 25, tak ceny rosły. Więc jeżeli się wie, co robi, no to nie ma za bardzo jak stracić, tak? No, wiele osób potraciło ostatnio pieniądze, bo właśnie tak kupowało na czuja, tak? I kupowali jakieś apartamenty na krótki termin i tak dalej. No, ten rynek już był dosyć przesycony i osoby, które gdzieś tam w tym działały, no to wiedziały, że to nie jest Eldorado, teraz tym bardziej potracili na tym pieniądze. My ostrzegaliśmy już przed tym jakiś czas temu. No, ciężko mi powiedzieć tak, no co trzeba zrobić. No, na dzień dzisiejszy, no to jeżeli ktoś chciałby stracić, to musiałbym mu dokładnie powiedzieć, co ma zrobić, żeby stracić, tak? Natomiast.
No dobrze, to teraz troszeczkę o twoich cechach, bo jesteś człowiekiem niesamowicie jakby zdeterminowanym z jednej strony, ale też konsekwentnym. Gdybyś spojrzał na te swoje cechy i miał doradzić innym, jakimi cechami powinien charakteryzować inwestor, aby szło mu bardzo dobrze, to jakie cechy byś wymienił?
Myślę, że pracowitość i systematyczność. Systematyczność daje chyba takie największe efekty. Jeżeli cały czas się gdzieś tam poszukuje tych nieruchomości, to i robi się to systematycznie, to po prostu no, co jakiś czas te okazje wpadają, tak? No to jest czysta statystyka, kilka procent nieruchomości zawsze gdzieś tam jest w obrocie, ludzie się wyprowadzają, umierają, przeprowadzają, rozwodzą i tak dalej, więc ja bym tutaj kładł mocny nacisk na systematyczność.
A twoje takie wady charakteru, cechy charakteru, które można określić wadami, które przeszkadzają ci w działaniu, jeżeli byś je mógł zauważyć, są takie?
No może troszeczkę za późno wstaję, wiesz, i chociaż z drugiej strony to też jest taka wada, którą można nazwać małym sukcesem, bo kiedyś właśnie sobie tak postanowiłem, że ja będę wstawał bez budzika i właśnie moje życie wygląda tak, że nie nastawiam budzika, no ale gdybym troszeczkę szybciej wstawał, to jednak zrobiłbym trochę więcej.
No to myślę, że tak, ale to z drugiej strony pewnie też dłużej żyjesz, dłużej w ciągu dnia żyjesz, to znaczy chodzi mi o to, że dłużej pracujesz, może korzystasz z życia, czy nie, czy też kładziesz się w miarę właśnie, o której godzinie się kładziesz?
No teraz od pewnego czasu pracowałem na takim, żeby złapać taki balans, więc staram się, mimo że później wstaję, kończyć tą pracę wcześniej i jednak ten wieczór mieć dla siebie. Wyciszam telefon i robię jakieś takie luźniejsze rzeczy. Już nie jestem w takim totalnym pędzie, także ograniczyłem po prostu liczbę godzin, w których pracuję.
Człowiek sukcesu, bo ciebie można tak nazwać, zaczynałeś gdzieś tam z samego dołka, potem próbowałeś i widziałem bardzo, bardzo w takich trudnych warunkach, ale konsekwentnie pozyskiwać tą wiedzę, nawiązywać kontakty, więzi, pozyskiwać tą informację, a potem już w praktyce dokonałeś niesamowitych rzeczy, bo kilkadziesiąt flipów i właściwie dzisiaj 200 tysięcy przychodu z wynajmowanych nieruchomości. To powiedz mi, jak spędzasz wolny czas? Jak ten twój czas wolny wygląda? Czy taki czas w ogóle wolny masz? Czy praca cały czas ten zabiera? Jeżeli nie, no to co takiego ciekawego robisz w wolnym czasie?
No u mnie to też ta praca z wolnym czasem się trochę miksuje, bo jednak gdzieś prowadząc jakieś spotkania, uczestnicząc w konferencjach, no to też można powiedzieć, że jest to trochę wolny czas, no bo nie tylko tam siedzimy i ciągle zastanawiamy się, jak zarabiać pieniądze, tylko też mamy jakieś rozrywki, więc w wolnym czasie też sporo spotykam się z ludźmi, którzy działają w branży nieruchomości. Po prostu spotkania towarzyskie, natomiast wolny czas spędzam ostatnio głównie na wędrówkach górskich i też oglądam mecze piłki nożnej, bo przez ostatnie lata dużo pracowałem i bardzo to zaniedbałem, zawsze to lubiłem robić, więc teraz nadrabiam, od czasu do czasu z Pawłem chodzimy na squasha, także staramy się ten wolny czas spędzać aktywnie. Teraz to tak wygląda, że no robimy to, co po prostu możemy. Wcześniej każdy wolny czas no to poświęcałem na podróże i mam nadzieję, że też jak najszybciej to wróci, bo to jest taka moja pasja, podróżowanie i już trochę podróży mam za sobą, natomiast cały czas jest chęć zwiedzenia jeszcze więcej, zobaczenia jeszcze więcej. Więc dobrze. Jeżeli tylko już lockdowny się skończą i uruchomią się loty, no to pewnie znowu będę podskakiwał na kawkę do Wielkiej Brytanii, gdzie mam sporo znajomych i do Hiszpanii, i do innych krajów, gdzie ci znajomi tam się po tym świecie znajdują i będziemy wtedy, trochę się ten czas wolny zmieni, będę go inaczej.
Później jeszcze trochę na hobby, załóżmy, że na razie zostawiamy biznes, nieruchomości i podróże. Jest coś takiego niesamowitego, co najlepiej ci wychodzi? Coś wspaniałego takiego, czym możesz się, nie wiem, pochwalić, zachwycać?
No nie wiem, no może nie jest to związane z hobby. No. Umiem robić pizzę. Zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy pizz, bo kiedyś byłem pizzermanem. To jest taka rzecz, którą umiem robić i chętnie. I zapraszam, Wojtek, jak będziesz we Wrocławiu, to specjalnie ci zrobię.
Słuchaj, ja też lubię i sobie sam czasami robię, to powiedz mi zdradź, bo czasami tak jest, że siedzimy w jakiejś pizzerii i mówimy, o jaka dobra pizza, no ale przecież nie pójdziesz tam do kuchni i nie zapytasz, żeby ci podali przepis. Szybki przepis na pizzę, jeśli chodzi o składniki, to pewnie znasz na pamięć, bo tam 5 składników wchodzi w grę.
No składniki są zawsze te same, tak? Woda, drożdże, mąka, sól, cukier i tyle, tak?
Kupujesz taką specjalną mąkę?
No, tych mąk jest, wiesz co, specjalnych dużo. Ja robię na mące typu 650-550, natomiast tych teraz są takie wyspecjalizowane sklepy, gdzie można kupić takie już profesjonalne mąki, gdzieś specjalne sprowadzane z Włoch, także ktoś...
Ale to ja widziałem, że one mają 0,0. Ja ci powiem, że jak ja na nich robię, tak, to nie wychodzi. Ta 650 według mnie, zauważyłem, też jest najlepsza.
No i tak. Zależy, w czym to się pieczy. Ja pamiętam, że ty chyba dostałeś od nas na urodziny piecyk do pizzy. Dobrze kojarzę?
Słuchaj, dostałem faktycznie piecyk. Nie wiem, czy to tak, nie od
Alfianko chyba, od tak. Romana.
No właśnie, od Romana i go cały czas stosuję. Także ten piecyk faktycznie sprawia, że ta pizza jest jeszcze fajniejsza.
Dokładnie. No ja się szykuję do zakupu dopiero teraz.
Ale dobra, i powiedz mi, no i zagniecisz ciasto, jak ono wyrasta długo?
A to zależy, jakie się robi, bo niektórzy to tam po kilkadziesiąt godzin się bawią z tym ciastem. Ja mam taki przepis, że tam rośnie sobie 40 minut i na świeżo je później po prostu robię z tego taki okrągły placek i do piekarnika.
Dodajesz olej, oliwę do ciasta, czy nie?
Tak, bo też oliwę, tak, oliwę z oliwek.
Właśnie, niektórzy nie dodają, tak się ostatnio z tym spotkałem. No ale dobrze, no to wspaniale, to jak będę, to kurczę, koniecznie muszę spróbować twojej pizzy.
Zapraszam.
Słuchaj, powiedz mi, jeżeli chcesz, oczywiście twoja edukacja taka szkolna, później ewentualnie studia, czy to są jakieś konkretne kierunki, które ci pomagają dzisiaj, czy nie?
Nie, powiedziałbym, że nie. Liceum skończyłem ogólnokształcące, później co prawda studiowałem w Wyższej Szkole Bankowej i marketing i zarządzanie i finanse i księgowość, natomiast powiedzmy na takim poziomie biznesowym, gdzie dzisiaj coś robimy, no to mogę powiedzieć śmiało, że ta nauka szkolna czy nawet studia to no za bardzo się nie przydają, przynajmniej w tych czasach, kiedy ja studiowałem, tak? Bo dzisiaj studia wyglądają troszeczkę inaczej. Ja też występowałem wiele razy na różnych studenckich takich wydarzeniach, gdzie to było organizowane przez Business Center Club, no to teraz ci studenci faktycznie mają te spotkania z przedsiębiorcami i uczą się takich konkretów. Jak ja chodziłem na studia, to tam nic konkretnego nie było i nie miało to wpływu jakby na moją edukację, na mój rozwój. Ja się zawsze uczyłem dodatkowo tego co chciałem. tego, co chciałem, a szkołę no to musiałem niestety tak troszkę odbębnić, no bo nie interesowała mnie na przykład taki przedmiot jak chemia czy inne przedmioty, no ale trzeba było to po prostu zdać, mimo że to człowieka nie interesowało i nie wpływało w ogóle na obecny
życie. A na studiach myślałeś o jakimś kierunku konkretnym, o tym, co będziesz robił w przyszłości?
No, będąc na studiach, już wiedziałem, że po prostu chcę być w miarę niezależny i na pewno będę prowadził własny biznes, że nie będę pracował na etacie, więc z jakiegoś też konkretnego kierunku się nie szkoliłem. Bardziej uczyłem się tego, jak zarządzać ludźmi, zarządzać czasem i po prostu swoją firmę ogarnąć. Także można powiedzieć, że ja po prostu tak no, chodziłem do tej szkoły, na te studia czy do liceum, natomiast cały czas w głowie było coś innego, tak? I to było na zasadzie takie, no dobra, no zaliczymy to i później ten dyplom schowamy do szuflady.
Okej, okay, największy sukces i porażka życiowa tak dosyć szybko, jakbyś mógł określić?
Wiesz co, no to największa porażka, no to na pewno strata, te bankructwo ponad 1 000 000 zł, z tego było się ciężko podnieść i nie życzę nikomu, żeby był w takiej sytuacji, bo same odsetki od miliona to jest około 20 000 zł miesięcznie i różne opłaty, a taki sukces, no to takich sukcesów jest kilka, myślę, że to, że udało mi się zwiedzić kilkadziesiąt krajów, to na dzień dzisiejszy można określić jakimś takim małym sukcesem, no bo nie wiadomo kiedy czy w ogóle będę mógł do końca życia podróżować, zobaczymy jak tam bogaci, czy nam pozwolą, czy nie pozwolą. A taki sukces, z którym mam do czynienia na co dzień i który daje mi satysfakcję, to jest na pewno to, że udało mi się pomóc wielu osobom, też pomóc w ich biznesach i pomóc w ich poprawie sytuacji materialnej. Niektórzy dzięki temu też spełnili swoje marzenie. Wiele razy usłyszałem od ludzi dziękuję. Także dziękuję. Także to jest taki sukces, taka satysfakcja, że się pomogło jednak jakieś tam ilości ludzi. Też uważam, że sukcesem jest to, że w ogóle udało mi się poznać osobiście kilka tysięcy ludzi, tak? I kiedyś tak sobie właśnie myślałem, co ja bym chciał tak od życia mieć i jak będę umierał, co mi da taką satysfakcję, to tak właśnie pomyślałem, że fajnie byłoby poznać dużą ilość ludzi i to na dzień dzisiejszy już się udało. Także fajnie jest ogólnie pomagać ludziom. Dla mnie to jest sukces. Ostatnio byliśmy u Renaty w Bydgoszczy. Renata też spełniła swoje marzenie dzięki temu, że zastosowała jakąś tam moją strategię i zamieszkała w domku na wodzie. Ostatnio tym domkiem pływaliśmy i to też była taka satysfakcja, że komuś się po prostu udało pomóc.
Byś miał określić jeszcze, co ci zostało, co przed tobą, czyli jakbyś widział Mariusza za 10 lat, to w którym kierunku podążasz?
No, wiesz co, Wojtek, ja w ogóle jestem numerologiczną piątką, czyli to jest taka osobistość, która często zmienia plany, zmienia zdanie, musi mieć ciągle jakieś nowości, zmienia kierunki i ja to po sobie widzę, że tak w przyszłości robiłem i ja nie wyznaczam sobie jakichś takich bardzo długoterminowych celów. Na pewno za te 10 lat chciałbym być taką osobą, która mniej pracuje, mam tam jakiś swój pułap, chciałbym z własnych nieruchomości mieć 50 000 zł dochodu pasywnego, żeby móc po prostu więcej podróżować i to jest taki mój długoterminowy cel.
Ostatnia książka, jaka cię zainspirowała?
Ostatnia książka, jaka mnie zainspirowała? Nie pamiętam. Nie pamiętam w ogóle, jaką ostatnią książkę przeczytałem. Chyba nie przeczytałem żadnej od kilku miesięcy, wiesz, bo miałem tyle pracy, że nie było czasu na czytanie.
Który imponuje ci?
I to będzie połączone z tą książką. Natomiast taką książkę, która mnie zainspirowała kiedyś i często ją sobie powtarzam, to jest książka Briana Tracy, Maksimum Osiągnięć. Gruba książka, natomiast naprawdę konkretna. I też Brian Tracy to była taka osoba, taki mój, no z takich bardziej znanych osobistości to Brian Tracy. Od niego sporo się uczyłem, wszystkie książki, jakieś webinary też jeździłem na szkoleniach, był tutaj w Polsce, to mogę powiedzieć, że Brian Tracy był takim mentorem i sporo z tych jego rad wcieliłem w swoje życie. A im więcej wierzyłem, że to działa, to teraz już wiem, że wszystko po prostu to, co on tam pisze, to działa, tak?
No właśnie, jak jesteśmy przy czytaniu, to na dole mamy reklamę Strefy Nieruchomości. Czytasz Strefę?
Oczywiście, że czytam Strefę. Strefa Nieruchomości to moje ulubione czasopismo i jedyne jednocześnie, które kupuję i czytam. bo też tam jest po prostu, znam dużo osób z branży i widzę po prostu tam zdjęcia swoich znajomych i widzę, że tych osób jest sporo, więc strefa nieruchomości to jest taki przegląd moich znajomych, wiem co u nich słychać, co robią. No sporo można się nauczyć z tej strefy, tak? Są tam, jest wiele tipów, możemy, to jest taki przegląd, co w ogóle można robić w nieruchomościach, także...
Zareklamujemy ten numer, w którym byłeś, pamiętasz, w którym numerze strefy nieruchomości byłeś?
Numer nie pamiętam, który to był, natomiast na okładce tego numeru serdeczni moi koledzy Patryk Sołtysiak i Maciej Welman z Flipa na Pierwotnym i wiem, że to było na tej okładce, ja tam miałem artykuł o kwaterach. No i też w strefie, która nie wiem, czy będzie grudniowa, czy styczniowa, już 2021, też zostałem tam poproszony o artykuł, także będę jutro go już rzeźbił.
Czyli ósmy z Patrykiem Sołtysiakiem i Maciejem Welmanem. Okej, jeżeli ktoś ze słuchaczy powoła się i przyśle maila na info@wiwn.pl, dostanie PDF-a gratis, powołując się na hasło Mariusza, będzie mógł przeczytać artykuł Mariusza. Potem dziewiąty numer to był z Pawłem Albrechtem, tam ciebie nie było?
Nie, tam był Paweł na okładce, tak.
Potem 10 Jakub Midel, a 11 teraz będzie, chyba ja będę w ogóle na okładce, więc bardzo mi miło, że no jak tam się oczywiście dopcham, bo jest wielu chętnych, no i mam nadzieję, że 12, 13 okładka będzie twoja, Mariusz. Myślę, że warto słuchać, warto oglądać, warto inspirować się. To jest człowiek, który też wywarł na mnie niesamowite wrażenie, ale też myślę, że jeżeli chodzi o Mariusza Stężałego, to też niesamowitym plusem jest to, że Mariusz jest ekstrawertykiem i bardzo chętnie nawiązuje relacje. Te relacje lubi poszerzać z ludźmi, powiększać grono przyjaciół. Powiedz tak mi, jest. Czy ty masz dużo zapytań, jeżeli chodzi takich bezpośrednich, którzy ludzie piszą do ciebie i proszą o porady, jak to wygląda?
Tak, jest tego mnóstwo, no bo też jakby prowadzę swoje szkolenie, więc już mam kilkuset gdzieś tam swoich absolwentów, więc na bieżąco, natomiast też bardzo dużo osób, których nie znam, no i też te, które poznałem, się odzywa, mój messenger po prostu pęka w szwach i ja zawsze muszę przepraszać ludzi gdzieś tam, jak ich spotykam i że nie odpisuję. No czasem nie jestem w stanie tego zrobić. Dużo osób się zgłasza, no niestety nie jestem w stanie też wszystkim pomóc, no staram się w ramach, no tyle ile mam czasu, to pomagać, no ale jest tych osób dużo, potwierdzam.
Wspaniale, mamy 35 minut za sobą. Mariusz, powiedz mi na koniec, gdybyś miał doradzić młodym ludziom, gdyby chcieli zaczynać jakąś swoją przygodę, gdyby się zastanawiali, czy mogą, czy ich stać, może nie mają pieniędzy, może mają kupę innych wymówek, co byś im doradził, mając taką właściwie jedyną szansę na taki przekaz?
No, doradziłbym przede wszystkim nie zastanawiać się za długo, tylko wejść w ten biznes i powoli po prostu...
Ale jeszcze jest miejsce?
Ale gdzie?
No w biznesie, no bo już tylu jest inwestorów, tyle osób działa w różnych miejscach. Czy jest jeszcze miejsce?
Oczywiście, że jest miejsce, no i też jeżeli będziesz robił coś lepiej od innych, to będą korzystali z twoich usług, a nie z innych, tak? Więc na każdym rynku jest konkurencja. Na rynku nieruchomościowym też jest duża konkurencja, ale na rynku mięsa, na rynku gastronomii czy na rynku sprzedaży foteli do masażu też jest konkurencja. Dzisiaj każdy rynek, każda branża już jest tak wyspecjalizowana, już trzeba robić tak specjalistyczne usługi i na wysokim poziomie, że wszędzie jest konkurencja, lekarze też mają konkurencję, tak? Więc jeżeli ktoś chce wejść w rynek nieruchomości, w biznes nieruchomościowy, jak najbardziej jest miejsce, ponieważ w ogóle rynek nieruchomościowy dotyczy każdego, tak? Jeszcze nikt nie wymyślił lepszej metody niż to, żeby ludzie mieszkali w nieruchomościach i pracowali w nieruchomościach, więc wszystko, co właściwie jest związane z pracą, z życiem, gdzieś wokół jakiejś nieruchomości się toczy. I jak najbardziej jest miejsce, tak? No ja bym radził po prostu wejść w towarzystwo, chodzić na różne spotkania, różne konferencje, gdzie można poznać tych ludzi, chodzić na szkolenia, żeby sobie skrócić tą drogę i zamiast uczyć się kilka lat samemu, no to można sobie w weekend, w parę dni załatwić taką wiedzę, która pozwoli szybciej wystartować, no i przede wszystkim poznawać ludzi, którzy to robią i dowiadywać się, tak? No jeżeli zasada jest prosta, jeżeli chcę być świetnym kucharzem, no to chodzę tam, gdzie są targi gastronomiczne, szkolenia dla kucharzy, patrzę, co robi Gordon Ramsay i tak dalej, a jeżeli chcę inwestować w nieruchomości, no to patrzę to, co robi Orzechowski, patrzę to, co robi Albrecht. No i tyle. Tak.
Akademię Sourcingu Albrechta. Co to jest w ogóle Akademia Sourcingu, bo może ktoś nie wie?
Akademia Sourcingu no to jest takie wydarzenie, gdzie Paweł się przez cały dzień dzieli swoją wiedzą. Paweł zarobił bardzo dużo pieniędzy na nieruchomościach i tam przez cały dzień opowiada o tym, jak przede wszystkim pozyskiwać okazje inwestycyjne, jak te okazje przekazywać, gdzie szukać tych perełek. Więc to jest takie wydarzenie specjalistyczne właśnie odnośnie pozyskiwania. No i też Paweł pokazuje kilka sposobów, jak zarabiać na nieruchomościach. No i też mocno tam stawiamy na networking, tak? Połowa dnia to jest szkolenie, a wieczór i część nocy to już jest taki stricte networking, gdzie się poznajemy, wymieniamy wizytówkami, wymieniamy doświadczeniami, czyli tak powiedzmy, że to co najważniejsze, to się dzieje już po szkoleniu. No i tak to wygląda na te wydarzenie, już ponad 30 edycji, jak dobrze pamiętam, chyba 32 edycje za nami, no w tej chwili nie możemy zrobić, natomiast też jest wersja online'owa.
2021 to będzie dobry rok, gorszy, zły, dobry, czy te czasy, które mamy, no to sprzyjają inwestowaniu, czy nie? Jakie jest swoje zdanie?
Czy sprzyjają inwestowaniu? No może nie jest takie Eldorado jak wcześniej, natomiast pamiętajmy, że no nieruchomości są dosyć szerokim zakresem. Mi pandemia pomogła, bo zmieniłem trochę swój kierunek i bardzo mocno rozwinęliśmy się w trakcie tej pandemii. Czy rok 2021 będzie lepszy? No to nie zależy od nas, tak? No to już o tym decydują ludzie, którzy gdzieś tam rozdają karty na świecie i to od nich zależy, czy ten kryzys potrwa 5 lat, czy rok, czy 2 lata. No to już zależy od tego, kto to zaplanował i kto tam tym po prostu wszystkim zarządza, tak? No mam nadzieję, że jeżeli już tam odpowiedni ludzie zarobią odpowiednią ilość pieniędzy i trochę odpuszczą, no to znowu będzie kilka lat swobodnego działania i życie wróci do normy, tak? Natomiast no mam nadzieję, że jeżeli już się powprowadza też te szczepionki i tak dalej, to wszystko wypali, no to ta gospodarka będzie odmrażana, no bo jednak nie oszukujmy się, gospodarka to jest wszystko naczynia połączone i jeżeli ludzie będą masowo tracić pracę i zdolności kredytowe, no to też możemy sprzedawać mniej mieszkań. Akurat teraz jest sytuacja taka, że zdecydowana większość transakcji jest za gotówkę, tak? Więc myślę, że nie będzie to miało większego wpływu. No my cały czas robimy swoje i teraz wiele osób udowodniło, że mimo, że był ten pierwszy lockdown, teraz jest drugi lockdown, a pracy jest po prostu cały czas tyle, że nie wiadomo w co ręce wsadzić. Ja ostatnio musiałem dwóch asystentów nowych zatrudnić, bo po prostu przestaliśmy się wyrabiać, więc jeżeli ktoś będzie miał dużo wiedzy, będzie miał nabywał te kontakty, no to na pewno sobie poradzi, czy ten rok będzie lepszy, czy gorszy. Myślę, że dla osób, które będą działać, nie będzie to miało żadnego znaczenia.
Wiemy już, że kwatery pracownicze to jest coś na czasie. Czy polecasz warsztaty inwestowania w nieruchomości?
Warsztaty z inwestowania w nieruchomości jak najbardziej polecam. No mi się zwróciły po pierwszej transakcji, tak? Więc dużo wiedzy, dużo kontaktów. Co tutaj nie polecać? No, każde szkolenie nieruchomościowe jest za darmo, pod warunkiem, że tą wiedzę wykorzystasz, no bo w nieruchomościach zarabia się tyle, że no jeżeli tą wiedzę wykorzystasz i zarobisz, no to co za różnica, czy te szkolenie kosztuje 5, czy 15 tysięcy, czy 20. Jeżeli to szkolenie daje taki duży zwrot, no to jest to po prostu inwestycja w twój biznes, tak? No jak prowadzisz pizzerię, to musisz kupić porządny piec do pizzy, a jak robisz nieruchomości, to musisz mieć po prostu porządną bazę wiedzy, tak? W swojej głowie. Musisz mieć swój dysk twardy, zapełniony wiedzą, no i tyle. I potrzebujesz mieć kontakty do robienia tego, także wszystko na tym warsztacie było.
Dziękuję serdecznie, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Mariusza, za dalsze sukcesy Pawła oczywiście, zobaczymy gdzie chłopaki zajdą w 2025, myślę, że wtedy będzie jakiś czas na kolejny wywiad. Mariusz, życzę wszystkiego dobrego, oczywiście jeśli ktoś chce spotkać Mariusza, można wejść na stronę zarabiajnakwaterach.pl i pomyśleć też o tym, co jest na czasie, czyli inwestowanie w kwatery pracownicze. Życzę jeszcze raz wielu sukcesów, pozdrawiamy internautów, no i internautów zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Dziękuję serdecznie.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.